Puls Biznesu. Do słuchania.
Wiemy już rzeczy najważniejsze o potencjalnej szczepionce na koronawirusa, więc teraz zajmijmy się tym, co pandemia zmieniła w sposobie, w jaki leczymy się na wszystkie inne choroby. W czasie lockdownu, ale i teraz, pacjenci w dużo większej mierze niż wcześniej kontaktują się z lekarzami przez telefon czy przez wideoczaty. Rośnie też popularność bardziej skomplikowanych rozwiązań telemedycznych. O tym, jak w praktyce wygląda korzystanie z nowych technologii w medycynie, postanowiłem porozmawiać z doktorem Piotrem Soszyńskim, dyrektorem do spraw medycznego doradztwa strategicznego w Medicover Polska, czyli drugiej pod względem obrotów w firmie na prywatnym polskim rynku medycznym. Na początek pytam go o to, czy pandemia rzeczywiście sprawiła, że lekarze i pacjenci w większym stopniu niż dotychczas zaczęli korzystać z rozwiązań telemedycznych.
No rzeczywiście, sytuacja, która nas troszeczkę zaskoczyła, może w Medicover nie tak dużym stopniu, bo stosujemy różnego rodzaju rozwiązania i możliwości porad i opieki zdalnej już od dłuższego czasu, od ponad 10 lat. Natomiast oczywiście skala była znacznie większa. Natomiast patrząc szerzej na opiekę zdrowotną w Polsce, włączając w to system publiczny, to na pewno było to duże wyzwanie związane z tym, że duża grupa lekarzy, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tego typu sposobem sprawowania opieki oraz olbrzymie rzesze pacjentów, miliony pacjentów, nagle musiało się nauczyć, w jaki sposób można korzystać z porady, gdzie są plusy i mocne strony porady zdalnej i opieki zdalnej, a gdzie są pewne ograniczenia. W bardzo wielu przypadkach możemy pomóc drogą czy telefoniczną, czy poradą wideo, czy jeszcze innym kanałem komunikacji, ale są sytuacje, gdzie jednak wizyta i badanie takie bezpośrednie jest potrzebne. My oceniamy na podstawie tego naszego doświadczenia, że w 70-80%, to jest bardzo dużym odsetkiem, możemy skutecznie podjąć pewne decyzje, ocenić stan zdrowia, dać rzetelne zalecenia pacjentowi, nie zapraszając go do gabinetu lekarskiego czy do szpitala. Bardzo pomocne w tym okresie okazały się być rozwiązania, które wprowadzono nie tak dawno. Tu myślę szczególnie o e-recepcie. No dodatkowo e-zwolnienie lekarskie było przydatne, szczególnie tych pacjentów, którzy naprawdę musieli zostać w domu z uwagi na podejrzenie zakażenia koronawirusem, a także inne zdalne rozwiązania, które myśmy mieli akurat w firmie już wprowadzone, a które w systemie publicznym powoli znajdują swoje miejsce, tak jak e-skierowanie czy inne tego typu usługi.
No właśnie, państwo się trochę wstrzeliło szczęśliwie przed pandemią z tymi receptami, bo one obowiązkowe stały się od początku tego roku, a to chyba jest taka największa zmiana na rzecz telemedycyny, jaką państwo wprowadziło w ogóle. Czekamy pewnie wszyscy jeszcze na elektroniczną dokumentację medyczną i na tego rodzaju rozwiązania, które też może wprowadzić państwo. Co może państwo zrobić, żeby telemedycyna się rozwijała?
No tak, e-recepta była takim kamieniem milowym, przełomowym zdarzeniem, które rzeczywiście naprawdę sprawdziło się w rozwiązaniach telemedycznych, bo oczywiście e-recepta wystawiona w gabinecie w trakcie wizyty pacjenta no jest pewnym udogodnieniem, nie trzeba wypisywać papierowego druczku. Natomiast jednak pełni swoją użyteczność pokazuje w trakcie porady zdalnej, gdy pacjent, szczególnie ten pacjent, który ma założone internetowe konto pacjenta. Tu chciałbym pochwalić też to rozwiązanie ze strony publicznej, które no, w sposób znaczący ułatwia realizację recepty, gdyż jeżeli pacjent ma do swojego internetowego konta podłączony numer telefonu czy też adres e-mail, dostaje natychmiast SMS-a z kodem recepty i albo e-mail z odpowiednimi informacjami, no i prosto udaje się do apteki, aby receptę zrealizować. Na co czekamy? Na wiele dalszych kroków. My może, tak jak wspominam, Medicover i nasi pacjenci z wielu tych dobrodziejstw elektronizacji już mogą korzystać, ale na pewno będzie to pełniejsze, gdy również system publiczny wdroży wymianę dokumentacji medycznej. No w tej chwili będą to takie podstawowe dokumenty, jak skierowanie do szpitala, skierowanie informacji od lekarza specjalisty, czy odmowa przyjęcia do szpitala, ale te dokumenty będą coraz w szerszym stopniu wymieniane elektronicznie. Natomiast również bardzo ważnym elementem będą elektroniczne skierowania, skierowania na badania diagnostyczne oraz inne skierowania, które są istotne, jak skierowanie właśnie do szpitala czy do innego lekarza. Również kluczowe z punktu widzenia pacjenta i zresztą oczekiwań pacjentów jest możliwość otrzymywania wyników badań drogą elektroniczną, które zresztą już większość laboratoriów w tej chwili realizuje, ale w systemie publicznym to jeszcze nie było tak powszechne, że po realizacji badania laboratoryjnego czy badania obrazowego pacjent będzie dostawał do swojego internetowego konta pacjenta po prostu opis tego badania, czy wynik badania, czy wynik testów laboratoryjnych.
Czy sądzi pan, że popularność usług telemedycznych się utrzyma po tym, jak powrócimy, nie wiem, w którym momencie do normalności? No bo rozumiem, że z punktu widzenia takiej firmy jak Medicover to jednak jest dość istotne, żeby pacjenci korzystali częściej z telekonsultacji, no bo to skraca kolejki, pozwala chyba trochę efektywniej zarządzać czasem pracy lekarza. To czy sądzi pan, że ta zmiana będzie trwalsza?
No tak, po pierwsze, rzeczywiście tak jak pan wspomniał, nie wiadomo jak dużo jeszcze czasu upłynie do osiągnięcia takiej względnej normalności związanej z tą sytuacją epidemiczną. Wydaje się, że jesień może być ponownie trudna, szczególnie, że teraz okres zachorowań związanych z COVID-19 nałożył się na końcówkę naszego sezonu infekcji grypowych i przeziębieniowych. Natomiast od jesieni będzie to już w pełni zmieszane. No i będziemy musieli sobie tutaj jakoś poradzić, żeby dobrze identyfikować pacjentów i umieć ich rozróżnić. Wobec tego myślę, że na jesieni będziemy mieli dość duże wyzwanie, jak obsłużyć pacjentów infekcyjnych i myślimy, że jako jednak taka ścieżka z wyboru dla pacjenta, to będzie najpierw porada zdalna, a dopiero potem decyzja, czy pacjent wymaga porady stacjonarnej, czy nie. Wobec tego to już jest odpowiedź na pytanie, że na pewno porady telemedyczne i ogólnie telemedycyna zostaną z nami na dłużej, szczególnie w najbliższym czasie, ale jak pokazuje doświadczenie oraz również opinie pacjentów, warto przytoczyć badanie rynkowe, które było prowadzone w kwietniu, gdzie jedna z firm badających rynek medyczny zapytała reprezentatywną grupę pacjentów o ich zadowolenie z porad telemedycznych oraz tego, czy chcą z nich korzystać. To po pierwsze około 70% respondentów powiedziało, że miało jakiś kontakt z tymi poradami, a połowa z nich w dalszym ciągu chce korzystać. Wobec tego pokazuje to, że ci, którzy spróbowali, coraz bardziej się przekonują. Naprawdę nie ma potrzeby z wieloma sprawami udawać się do przychodni, narażać na kontakt z innymi chorymi, zajmować czas sobie, ale także muszę tu powiedzieć pracownikom medycznym, lekarzom, którzy efektywniej i wygodniej dla pacjenta mogą załatwić swoje potrzeby medyczne drogą zdalną. Tu myślę na przykład o takich sprawach jak przedłużenie recepty w przypadku przewlekłej terapii, kontrola okresowa u chorego przewlekłego, sprawdzenie wyników badań, szczególnie jeżeli są prawidłowe, to nie ma powodu wracać do lekarza, wystarczy kontakt zdalny, nawet niekoniecznie w czasie rzeczywistym. W naszym przypadku takim rozwiązaniem, które się bardzo dobrze spisuje, jest bezpieczny kanał e-mail, gdzie pacjent może napisać do lekarza albo lekarz do pacjenta i w ten sposób potwierdzić pewne sprawy, omówić wynik badania, czy po prostu upewnić się, czy wizyta jest na pewno potrzebna. Także myślę, że telemedycyna z nami zostanie na dłużej, natomiast wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy się zajmują organizacją opieki zdrowotnej oraz dla lekarzy jest jakby znalezienie takiego status quo, w którym przypadku porada zdalna jest właściwa, a w którym wizyta jest właściwa i tak dalej, i tak dalej. My się musimy nauczyć tego sposobu opieki, bo jest to nowość. Przez wiele dziesiątek lat, jeżeli nie setek lat, opieka ambulatoryjna polegała na tym, że pacjent przychodził do lekarza do poradni albo wręcz lekarz do pacjenta z wizytą domową. Natomiast teraz, podobnie do innych dziedzin gospodarki, jak chociażby bankowości, handlu, i tak dalej, musimy nauczyć się tej wielokanałowości podejścia do opieki zdrowotnej.
To, panie doktorze, jeszcze jedno pytanie na koniec, no bo jeśli mówimy o telemedycynie, to w praktyce mówimy właśnie o telekonsultacjach, o kontakcie z lekarzem przy pomocy telefonu, wideoczatu i tak dalej. No ale jeśli patrzymy na startupy telemedyczne, to są to firmy, które pracują nad urządzeniami do zdalnego monitorowania stanu pacjentów, nad różnymi opaskami i innymi urządzeniami pozwalającymi na takie badania. Czy to jest coś, co może się szybko sprawdzić sprawdzić w technologiach medycznych, czy takie zdalne monitorowanie pacjentów to jest raczej albo gadżeciarstwo, albo jakiś margines?
Myślę, że jest w tym absolutnie bardzo duży potencjał do jeszcze lepszego poszerzenia możliwości opieki zdalnej. Tak jak pan wspomniał, przez wiele lat to bardziej były gadżety, takie opaski, nazwijmy to fitnessowe, czy zegarki i tak dalej, i tak dalej. To była fajna rzecz, natomiast z punktu widzenia urządzenia medycznego, no nie były one specjalnie użyteczne. Firmy technologiczne odrobiły pracę domową, zrozumiały, że nie tędy droga, że wrzucenie jakiegoś pomysłu i po miesiącu sprawdzanie, czy to się przydaje medycznie, to nie jest właściwe podejście. I w tej chwili tworzone są już rozwiązania podobnym podejściem jak inne nowe technologie, które są rozwijane w medycynie, z odpowiednim podejściem do certyfikacji oraz do udowodnienia ich przydatności. I tutaj chciałbym przytoczyć chociażby ten sztandarowy przykład, jakim jest zegarek firmy Apple, który może monitorować czynność serca, i Apple w tej chwili z dużymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych realizuje już drugie badanie kliniczne, które ma pokazać, czy to podejście będzie pomocne we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rytmu serca i zapobieganiu powikłań w postaci chociażby ryzyka udaru mózgu. Takie podejście, bardziej takie systematyczne, medyczne, jest w tej chwili wdrażane. Natomiast z innego punktu widzenia chciałbym powiedzieć, że jedną z krytyk, czy takich uwag, na którą wskazywali pacjenci teraz w trakcie tego szybkiego wdrożenia telemedycyny chociażby w Polsce, było to, że no brakuje tego elementu badania fizykalnego. No i to jest prawda, tutaj też są pewne możliwości, jak chociażby takie zestawy diagnostyczne, które w tej chwili kilka firm na świecie zaczyna produkować, w tym jedna z firm w Polsce. Zestawy, które składają się z wziernika do ucha, do gardła, termometru, słuchawki i kamerki. Łącznie to pozwala na przeprowadzenie praktycznie pełnego badania górnych dróg oddechowych w przypadku infekcji. Wydaje mi się, że to będzie bardzo przydatne w sezonie infekcyjnym, gdzie poza po prostu zebraniem wywiadu i wnikliwym przepytaniem pacjenta, czy też rodzica dziecka, bo to urządzenie jest szczególnie przydatne w przypadku infekcji u dzieci, lekarz będzie miał możliwość de facto badania pacjenta taką drogą zdalną. Także reasumując, myślę, że urządzenia diagnostyczne, czy to właśnie do takiego badania, czy też do monitorowania pewnych parametrów, jakim jest czynność serca, ciśnienie tętnicze, poziom cukru i tak dalej, będą jak najbardziej użyteczne, tylko musimy je zintegrować dobrze z elektroniczną dokumentacją, no i nauczyć się interpretacji tych wyników, bo tak jak w przypadku na przykład czynności serca, lekarz świetnie interpretuje wynik badania EKG, natomiast takiego długoterminowego badania przy pomocy urządzenia, które pacjent nosi praktycznie stale, będzie potrzeba jakichś algorytmów, na pewno z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które pomogą wychwycić te sytuacje patologiczne z całego tego szumu informacyjnego zbieranego w ciągu wielu dni u pacjenta.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Piotr Soszyński, dyrektor do spraw medycznego doradztwa strategicznego w Medicover Polska.
Dziękuję bardzo.